Jednakże brak wiadomości od stryja Cezarego był nad wyraz ciężki. Józef poprosił o urlop. Formalnie prawo udzielania urlopów miał okręg, ponieważ jednak wszędzie panował bałagan, a okręg na pismo Pastuszkiewicza nic nie odpowiedział, on sam udzielił domaszce zezwolenia na dni 7. Józef z trudem wytłumaczył sobie, że może z pominięciem formalności skorzystać z urlopu i przez całą drogę miał z tego powodu wyrzuty sumienia. Jednakże musiał przecież zobaczyć się ze stryjem. Pietrogród wyglądał teraz całkiem inaczej. Czerwone flagi, zaśmiecone ulice, tłumy prostych soldatów na trotuarach. Czy to dawniej byłoby do pomyślenia? Powód milczenia stryja Cezarego wyjaśnił się już w przedpokoju. Zamiast służącego drzwi otworzyła pielęgniarka i poinformowała Józefa, że pan Cezary leży sparaliżowany. Gdy dowiedział się o abdykacji cesarza, dostał ataku apopleksji i od tego czasu ani ręką, ani nogą. Mówi bardzo niewyraźnie i cicho. Trzeba się nachylać, żeby usłyszeć. Skończyła swe informacje pielęgniarka. A co doktorzy? Pytał Józef. Doktorzy? Jak doktorzy? Wzruszyła ramionami. Powiadają, że albo wyzdrowieje, albo nie. Ale mnie widzi się, że już długo nie pociągnie. Tylko proszę z nim dużo nie rozmawiać, bo doktorzy zabronili. Chociaż i tak, jak kto ma umrzeć, to milczenie go nie uratuje. Stryj Cezary leżał w półciemnym pokoju. Raziło go światło i miał przymknięte powieki, jednak Józefa poznał od razu.
Dobrześ, żeś przyjechał, powiedział z wysiłkiem.
Dzień dobry, stryjaszku.
Mów głośniej.
Dzień dobry, stryjaszkowi. Dostałem urlop na kilka dni. Byłem zaniepokojony brakiem listów. Pan Cezary westchnął.
Idzisz, co ze mną?
Bardzo współczuję stryjaszkowi, bąkał Józef.
Nie wiem, czy długo pożyję. Zamknij drzwi i zobacz, czy nikt nie podsłuchuje.
Józef, chodząc na palcach, spełnił polecenie i znowu stanął przy łóżku. Nie, stryjaszku.
To dobrze. Weź teraz spod poduszki klucze.
Józef sięgnął i wydobył pęk kluczy.
Otwórz środkową szufladę biurka. Znajdziesz tam skórzaną teczkę.
A który klucz, stryjaszku? Musiał po kolei pokazywać stryjowi klucze, aż ten rozpoznał właściwy. W szufladzie istotnie znalazł małą skórzaną teczkę, którą otworzył na rozkaz pana Cezarego i wyjął dużą kopertę.
Jest to mój testament, objaśnił chory. Nie wiem, jak długo będę żył, dlatego weź i zabierz ze sobą. Są tam i listy, które ułatwią ci postępowanie spadkowe na wypadek mojej śmierci.
Wyzdrowieje, stryjaszek, próbował pocieszyć Józef.
Wątpię. Jest coraz gorzej.
Przyszła pielęgniarka. Czas było dać choremu jakieś lekarstwo. W jej obecności zachowali milczenie, chociaż i tak nie rozumiała po polsku. Gdy tylko wyszła, pan Cezary odezwał się.
Rad jestem, że potrafiłem z ciebie, Józefie, zrobić, jeżeli nie człowieka, to zadatek na człowieka, który z godnością będzie nosił moje nazwisko. Dlatego zapisałem ci wszystko, co posiadam. Używaj tego na chwałę Bożą i pożytek ludzki.
Józef podniósł bezwładną dłoń stryja i ze łzami w oczach ucałował ją. Stan zdrowia pana Cezarego nie poprawił się. Lekarz, który wpadł po południu, wyjaśnił Józefowi, że o przejściu paraliżu mowy być nie może, ale śmierci nie należy się obawiać. Może tak potrwać nawet kilka miesięcy. Następne dni Józef spędzał przy łóżku stryja niemal całkowicie. W myśl kategorycznego zakazu lekarza ani słowem nie wspominał o rewolucji i o sprawach publicznych. Natomiast opowiadał obszernie o stosunkach na punkcie. Umiarkowana i ostrożna ocena ludzi i sytuacji bardzo się podobała panu Cezaremu. On sam nie zapytał ani razu o kwestie polityczne, wymijając je świadomie. Józef w tym większym był kłopocie, że przecież głównym celem jego podróży było zasięgnięcie rady stryja. Jak ma postąpić wobec tworzenia się armii polskiej? Z gazet, których tu było zatrzęsienie, dowiedział się, że pod Briańskim stoi już niemal pełna dywizja polska, że w okolicach Mochylewa organizują się dwie inne. Kilka razy wyszedł na miasto, lecz nikogo ze znajomych, których mógłby się poradzić, nie zastał. Jedni wyjechali, inni całymi dniami brali udział w jakichś posiedzeniach i komitetach. Urlop mijał. Józef wprawdzie zaproponował stryjowi, że będzie starał się w centrali ziemskiego sojuza o prolongatę, lecz pan Cezary stanowczo zabronił.
Obowiązek na pierwszym miejscu, powiedział. Tam jesteś potrzebny, a mnie nic pomóc nie możesz. Jedź.
W sobotę wieczorem, zaopatrzony w gotówkę i w błogosławieństwo stryja, Józef wyjechał. W wagonie przeczytał testament. Stryj zapisał w nim bratankowi cały swój majątek, którego wyliczenie zajmowało dwie bite strony kancelaryjnego formatu. Były tam domy w Petersburgu, wkłady bankowe, fabryka drutu w Kałudze, kamienica w Warszawie, moc akcji, obligacji, pożyczek wojennych i tym podobne. Józef z bijącym sercem odczytywał ten rejestr, gdy zaś doszedł do końca, gdzie obliczono wartość całego zapisu na 2,5 miliona rubli, przyszło mu na myśl, że nie będzie wiedział, co z tym wszystkim zrobić, że szkoda stryja, który na pewno wkrótce umrze. Testament schował głęboko do wewnętrznej kieszeni, a kieszeń zapiął na wszelki wypadek agrafką. Gdy przyjechał na punkt, zastał niespodziewane zmiany. W kancelarii pułkownika urzędowała Rada Delegatów Żołnierskich, w magazynach Sojuza przeprowadzał kontrolę jej delegat, w zwodni Ostapienko, dotychczasowy magazynier ambulansu. Pułkownik Rubowicz z zazdrością spoglądał na walizy Pastuszkiewicza. Sam nie mógł opuścić punktu, zanim nie przyjedzie następca, o którego prosił w sztabie dywizji. Radosławski sprawę postawił prosto. Ja jadę do Korpusu Polskiego. Jeżeli chcesz, żeby cię tu nie powiesili, jedź Józek ze mną. Józefowi Domaszce wydawało się to wszystko objawem zbiorowego szaleństwa. Jakże można porzucać swoje obowiązki? Próbował zreflektować Radosławskiego. Gdy jednak pomówił z nim dłużej, doszedł do przekonania, że rzeczywiście obowiązkiem Polaka jest przejście do Korpusu Polskiego. Inne obowiązki w obliczu tego głównego maleją do zera.